Witam wszystkich. Dajcie mi znać, czy mnie widać, czy mnie słychać. Zaraz powinno się to wszystko tutaj odpalić i będziemy startować z kolejnym, tym razem czerwcowym Q&A-em. Witam wszystkich. Może tak, zacznijmy od kwestii technicznych. Istnieje szansa, że słyszycie wiatrak w tle, ale on absolutnie musi chodzić, bo jak się wyłączy, to umrę. Więc niestety musi po prostu, nie ma takiego wyjścia. Kolejną kwestią jest to, techniczną właściwie rzecz ujmując, że ostatnio, chyba mam wrażenie, nam całkiem sympatycznie wyszło odpowiadanie równolegle na pytania spod posta i na pytania z donate'ów i na pytania z czatu ogólnie rzecz ujmując, więc spróbujemy to zrobić jeszcze raz, że będę po prostu, że to nie będzie tak, że najpierw tylko pytania spod posta, potem tamte, tylko spróbuję, że tak powiem, równolegle to robić, ale tak, żeby zachować dobrą proporcję, mówię, tych zwłaszcza tych pytań spod posta, bo wiem, że na nie no tam głosowaliście, też jesteście nimi zainteresowani. Icehead nie ma na to szansy. Hej wszystkim, hej, witam. Czy studiowałem prawo? Nie studiowałem prawa, zdecydowanie nie studiowałem prawa. Dobra, a więc rozpoczynając, tutaj wszystko zdaje się, że leci, tylko jeszcze muszę sobie znaleźć jedną zakładkę, bardzo ważną. Jest. Dobra, a więc rozpoczynając, Pieseł Pospolity. Gdybyś miał określić, jakim typem kolegi ze szkoły jest Karol Fiałkowski i Łukasz Wybrańczyk, to kim by byli? Serio pytam. Dla mnie Karol wygląda jak adwokat diabła, cokolwiek to znaczy, bardzo mi się podoba w nawiasie, a Łukasz jak szkolny macho. Nie wiem, ale tak, w świetle tego, że oczywiście, no, mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, jeśli odpowiem na to pytanie. Wydaje mi się, że nie wiem, gdybym musiał umiejscawiać ich w tych archetypach, to prawdopodobnie Łukasza Wybrańczyka określiłbym jako taką osobę, która w gimnazjum była takim klasowym śmieszkiem, ale teraz jesteśmy już poważnymi licealistami i nie rozmawiamy więcej o tym, co się wyrabiało w gimnazjum. nie wiem. A Karol Fiałkowski to jest taka osoba, która sprawia wrażenie, osoby, która jest totalnie wyluzowana, on na wszystko ma, że tak powiem, nie mogę mówić, co ma na wszystko na streamie, ale jak zacznie rozmawiać na temat, który go angażuje, to się tak angażuje i tak bardzo ma, bardzo konkretne, że tak powiem, rzeczy do powiedzenia na ten temat, chociaż tak naprawdę tego wszystko nie obchodzi i tak dalej. Nie wiem. Mam takie wrażenie, ale to jest oczywiście pół żartem i proszę nie brać tego zbytnio na poważnie i absolutnie się nie obrażać o to. Ktoś tutaj się pyta, czy pracujesz, czy żyjesz z YouTube'a? Mówiłem już to kilka razy, że od końcówki zeszłego roku udało mi się po 3,5 roku prowadzenia kanału przejść wyłącznie na prowadzenie kanału na YouTube. Siema Gandalfie, siema. Dzień dobry wszystkim. Ktoś się pyta, czy się zaszczepiłem. Tak, zaszczepiłem się. Nawet dwa razy. Dobra. Paweł Kaźmierski, dlaczego uważasz za oczywiste, że relacje biblijne, jak historia Adama i Ewy, są przypowieścią, skoro Biblia przedstawia je jako fakty, nawet w Nowym Testamencie? PS, widziałem filmy, na których poruszałeś ten temat, odpowiedź mnie nie zadowoliła. Ojejku, więc tak. To jest dobre pytanie w tym sensie, że ono się powtarza co jakiś czas pod filmami moimi. Ale, no nie wiem, miałem wrażenie, że tamta odpowiedź w filmach, które to poruszałem, dostatecznie to wyjaśniła i po sposobie zadania tego pytania odnoszę delikatne wrażenie, może się mylę, popraw mnie, Pawle, jeżeli... O, widzę, że jesteś na czacie, więc popraw mnie, jeżeli coś innego, jeżeli źle to zrozumiałem, ale być może nie do końca poprawnie, nie wiem, być może nie do końca poprawnie zrozumiałeś, albo być może nie do końca, ja nie do końca poprawnie podkreśliłem pewne rzeczy w tych filmach, a mianowicie... Rzeczy takie jak opis stworzenia świata w Księdze Rodzaju są w oczywisty sposób metaforyczne w tym sensie, że w sensie są w oczywisty sposób metaforą w tym sensie, że autorzy nie traktowali ich jak kronikę historyczną, jak zapis 1:1 faktów. Skąd to wiemy? Ponieważ autorzy Księgi Rodzaju obok siebie wstawiają dwa różne, sprzeczne ze sobą opisy stworzenia świata. I one nie mogą być obaj jednocześnie w dosłowny sposób prawdziwy, natomiast istnieje po prostu spora szansa, że autorzy tej księgi po prostu, zbierając mity i legendy i opowieści generalnie z tamtego czasu, obie te uznali za wartościowe i ważne. Natomiast to nie jest to samo, co powiedzenie, że historia Adama i Ewy Bo opis stworzenia świata, a historia upadku, historia Adama i Ewy, to nie jest dokładnie to samo. One następują zaraz po sobie i można powiedzieć, że zahacza jedno o drugie, ale to nie jest do końca to samo. Więc tak, pytanie brzmi, czy historia Adama i Ewy jest, była pisana jako metafora, czy tam, czy właśnie jako opis, że tak powiem, dosłowny, i czy było uważane to za opis dosłowny, historyczny te 2000 lat temu. Więc tak, na pytanie, czy to jest metafora, wiecie, w tej opowieści występuje gadający wołóż. Ja wiem, że ludzie 2000, 3000, 4000 lat temu nie mieli metodologii naukowej, ale myślę, że wszyscy wiedzieli, że węże nie mówią. To taka jest pierwsza rzecz, nie? Natomiast jednocześnie jednak, nawet jeśli opowieść o upadku była traktowana nie do końca, że tak powiem, jako, powiedzmy, jako, nie jako kronika historyczna, to i tak, ja to mówię w filmach, tych, które mówisz, że widziałeś, że ludzie 2000 lat temu, w sensie współcześni Jezusowi, jak również pierwsi chrześcijanie, tacy jak na przykład Augustyn, który w ogóle miał takie bardzo dość ambitne, że tak powiem, pogląd na to, tak, że Bóg, stwarzając świat, we wszystkich stworzeniach zawarł potencjał do rozwinięcia się w inne formy stworzenia, gdy pojawią się dogodne dla nich warunki, tak? To jest oczywiście bardzo, bardzo, że tak powiem, bliskie wbrew pozorom, w sensie bardzo dobre przemyślenie, jak na brak metodologii naukowej wtedy, jaki był. Nawet święty Augustyn oczywiście, że traktował, że istniał na początku, że istnieli na początku pierwsi rodzice, Adam i Ewa. To było powszechnie traktowane jako, jak najbardziej, że wszyscy ludzie pochodzą od pierwszych rodziców, od Adama i Ewy. Ale, i ponownie, ja to mówię, więc nie jestem pewien, czy to wyłapałeś tam tych filmów. Ale to nie jest tak, że to był wniosek z Biblii, że w Biblii jest napisane, że mamy pierwszych rodziców, więc mamy pierwszych rodziców, tylko to jest przecież zupełnie sensowny i uzasadniony wniosek z rozważania rzeczywistości w momencie, gdy nie odkryliśmy jeszcze ewolucji. Przecież, prawda? No bo ludzie mają rodziców, ludzi jest coraz więcej. To jest zupełnie logiczne, że ludzie ostatecznie pochodzą od jakichś pierwszych rodziców, bo nie ma czegoś takiego, że pochodzimy od zwierząt. To nie jest w ogóle, nie wiedzieli tego ludzie. I dla jasności, to, że w Biblii są pierwsi rodzice, w tych opowieściach, które zostały zawarte w Biblii, są pierwsi rodzice, wynika z tego, że ludzie w swoich realiach racjonalnych uważali, że istnieli pierwsi rodzice, a nie idea pierwszych rodziców wzięła się z Biblii. Absolutnie tak nie sądzę, ponieważ wiele innych kultur, które nie opierają się na Biblii, też ma jakąś wersję pierwszych rodziców. I zwróćcie uwagę, że my dzisiaj też mamy trochę taką wizję pierwszego rodzica, prawda, w perspektywie takiej, że często się tak przyjmuje, że mamy, że pochodzimy wszyscy od jakiejś pierwszej komórki, prawda? Nie wiadomo, czy to jest prawda, ale to jest logiczne założenie z tego, co wiemy. Może tak, może nie. Ja tego nie wiem. Możliwe, w sensie nie o to chodzi. Natomiast oczywiście, że, bo to z Ewangelii jasne, że wynika, że Jezus, czy tam Paweł, czy ktoś tam się odnosi do Adama i Ewy, jakoby istnieli w sensie tak dosłownie, że dosłownie mieliśmy pierwszych rodziców. Ale jak się mieli odnosić? Nie mieli żadnego innego punktu odniesienia, tak? Więc to było dla nich po prostu oczywiste. I nawet jeśli ktoś by traktował opowieści o gadającym wężu metaforycznie, to i tak mógł zupełnie równolegle uważać, że pochodzimy od jakichś pierwszych rodziców. Także nie sądzę absolutnie, że idea pierwszych rodziców była traktowana przez tamtych ludzi metaforycznie. Myślę, że była traktowana przez tamtych ludzi zupełnie dosłownie, bo jak ją mieli traktować, jeżeli nie mieli lepszych narzędzi? Natomiast to nie jest to samo, co mówienie, że opowieść o stworzeniu świata w 6 dni była traktowana dosłownie. To są, wydaje mi się, że dwie różne rzeczy. I nie wiem, Pawle, możesz napisać na czacie, czy to odpowiada na twoje pytanie, albo ewentualnie, jeżeli masz jeszcze jakieś zastrzeżenia, to postaramy się je rozważyć i lecimy dalej. Na Tipo się pojawiło coś, tutaj jakiś pierwszy jest donate'u. Czy używanie słów wulgarnych jest grzechem? Jeśli tak, to dlaczego i w jakim kontekście użyte? Jeśli nie, to też dlaczego? No to zależy, prawda? To zależy od kontekstu, wydaje mi się. To znaczy, jeżeli ktoś używa moim zdaniem, tak? Nie wiem, czy jest jakaś, pewnie jest jakaś formalna wykładnia. Z tego, co rozumiem, jeżeli używasz słów wulgarnych, żeby, na przykład, żeby poniżyć kogoś, prawda? Albo żeby siebie wywyższyć, albo żeby, no nie wiem, na przykład w tych kontekstach bez wątpienia jest to niewłaściwe, tak? To robi komuś krzywdę, albo sobie samemu. Tak samo używanie słów wulgarnych, wydaje mi się, że używanie słów wulgarnych lekko, w takiej mowie codziennej, potocznej, bez zastanowienia, też jest niewłaściwe, bo normalizuje coś, co jest z definicji poza normą, tak? I zanieczyszcza język, tak? I nastraja w ogóle, wiecie, nastraja w ogóle warunki rozmowy, jaka się odbywa i tak dalej, i tak dalej. W sposób, mam wrażenie, że niekoniecznie taki, który niekoniecznie komukolwiek służy. Więc w tym kontekście myślę, że jak najbardziej też nie, ale jestem sobie w stanie wyobrazić konkretną sytuację, gdzie użycie wulgaryzmu, nie wiem, specjalnie właśnie podkreśla coś w sposób właśnie wychodzący poza normę, tak? Bo wychodzenie poza normę, używanie czegoś na granicy, że tak powiem, dopuszczalnej normatywności ogólnie rzecz ujmując, też jest jednym z dostępnych trybów działania, że tak powiem, tak? To nie jest tak, że wszystko, co jest poza normą, to jest niebezpieczne, groźne i trzeba się tego bać. Nie, nic z tych rzeczy. To, co jest poza normą, czy na granicy normy, też jest elementem systemu, w którego wewnątrz jesteśmy. Więc oczywiście są pewne sytuacje konkretne i elementy, gdzie ten wulgaryzm może być na miejscu, ale wydaje mi się, że są to raczej rzadkie. Widzę, że Paweł napisał, nie całkiem zgadzam się z tobą, ale teraz lepiej rozumiem, o co ci chodzi. Dzięki za odpowiedź co do stworzenia świata, nawet sama Biblia wskazuje, że nie należy tego rozumieć dosłownie. No dokładnie tak to powiedziałem, więc tak. Czy bycie gejem jest grzechem? Nie, bycie gejem nie jest grzechem, natomiast pewne zachowania seksualne, bardzo, 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 wiecie, jak się spojrzy na katechizm Kościoła katolickiego, to bardzo dużo, bardzo różnych zachowań seksualnych jest określanych jako niewłaściwe, nie tylko to jedno i też jest fakt, że niektórzy ludzie się być może w przesadny czy nieuzasadniony sposób skupiają tylko na tym jednym w ocenie tego wszystkiego, natomiast tak. Jak pogodzić fakt, że Bóg jest doskonały, a mimo to stworzył świat, w którym istnieje disco polo? Nie mam pojęcia, to jest naprawdę solidny argument. Mam nadzieję, że nikt go nie podeśle Karolowi Fiałkowskiemu przed naszą kolejną debatą, bo nie wiem, czy będę potrafił odpowiedzieć. Co sądzisz o katastrofie smoleńskiej? Czy widziałeś film Komisji Macierewicza? Nie widziałem. Ja, jeśli tak, to czy cię przekonuję? Czy zrobiłbyś o tym film? Nie interesuję się tą sprawą szczególnie głęboko. To znaczy w ogóle głęboko się nią nie interesuję. Nie znam powodów, by podważać oficjalną wersję wydarzeń. Do pana Macierewicza mam uzasadnione, że tak powiem, obawy co do rzetelności pewnych jego ustaleń i pewnych jego, że tak się wyrażę, no tak, myślę, że mogę tak powiedzieć. I tyle mogę powiedzieć na ten temat, bo nie znam tego tematu zbyt głęboko. Ale lecimy dalej z podposta. Czy któraś z rozmów sprawiła, że poważnie przemyślałeś swoje poglądy? Czy widziałeś serię, czy musisz słuchać Kościoła Karola Fiałkowskiego? Na pewno widziałem część tej serii, nie wiem, czy całą. No, nawet nie jestem pewien, ile w niej jest filmów, ale jakieś filmy z tej serii widziałem. Czy któraś z rozmów sprawiła, że poważnie przemyślałeś swoje poglądy? Znaczy, to wszystkie rozmowy w ten czy w inny sposób sugerują, że tak powiem, skłaniają do jakiegoś przemyślania poglądów. Nawet szczególnie, no nie wiem, myślę, że do pewnego stopnia przynajmniej, wiecie, takie rozmowy z osobami takimi jak Mikołaj Kapusta albo Dawid Mysior, tego typu rozmowy zawsze mnie, że tak powiem, przypominają mi albo mnie uświadamiają, jak bardzo ciekawe znaleziska można odnaleźć wśród ludzi, wśród inteligentnych jak najbardziej i znających się, wydawałoby się, na rzeczy ludzi wierzących. Dzień dobry, Szymonie. Co sądzisz o tym, że dużo ludzi uważa, że rasizm wobec białych nie istnieje i czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem? Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem. Znaczy, samo to stwierdzenie jest rasistowskie, tak? Wiecie, ale to stwierdzenie jest poparte oczywiście bardzo dobrze przemyślanymi fikołkami intelektualnymi, które zakładają, że rasizm to tak, które redefiniują rasizm do czegoś innego, bo rasizm to jest nieuzasadnione uprzedzenia, czy nieuzasadnione gorsze traktowanie lub lepsze ludzi ze względu na ich przynależność etniczną. Oczywiście rasizm teraz, jak się go używa w politpoprawnym, progresywnych środowiskach, głównie w USA, to jest to plus bycie dominującą grupą rasową w danym społeczeństwie. I oczywiście to w ogóle bierze 1000 założeń, prawda, takich jak to, że istnieje coś takiego jak konflikt rasowy, czy może nawet nie tyle, że istnieje coś takiego jak konflikt rasowy, bo konflikty rasowe oczywiście istnieją, ale że systemy społeczne są organizowane tak, by jedne grupy etniczne dominowały w nich nad drugimi i tak dalej, w sensie każde, albo że te współczesne też. I w myśl tego, oczywiście stwierdzenie, że wobec białych nie można być rasistowskim, ma sens, ponieważ biali są uważani za grupę dominującą w Stanach Zjednoczonych, więc wszystko, co wobec nich robi, w sensie wszystko, co wobec nich robi, nie jest rasizmem, bo definicja rasizmu się zmieniła i teraz można tak powiedzieć. Ale to jest oczywiście redefinicja po to, aby móc usprawiedliwić swoją nienawiść, swoje uprzedzenia i jawną dyskryminację, bo taka też czasem się zdarza. I nie mówię absolutnie, że nie więcej niż wobec innych grup etnicznych czy coś takiego, ale też się zdarzają takie przypadki. Więc jest to twierdzenie jest nieprawdziwe i rasistowskie, moim zdaniem. Czy znasz Sonatę Arktykę? Swego czasu mój ulubiony zespół, nie tylko z gatunku. Tak, znam, też lubię. To Ares pyta, tak? Avers, witam Aversa. Dobra. Co sądzisz o tak zwanych cudach eucharystycznych, zwłaszcza o cudzie w Lancjano, gdzie hostia miała zmienić się we fragment mięśnia sercowego? Fałszerstwo czy faktycznie cud? Nie znam szczegółów, więc tak jak w przypadku zasadniczo wszystkich innych tego typu zjawisk, nie mam szczególnie mocno wyrobionego tego zdania. To znaczy, nie wykluczam, nie wiem, czy one są formalnie uznane przez Kościół, czy nie. I przypominam, że jeżeli w momencie, gdy Kościół uznaje prawdziwość, w tym słowie, jakiegoś cudu, to nie stwierdza Kościół, że tak, to na 100% był cud, tylko uznaje, że godnym jest wierzyć, że to faktycznie był cud. Tak? W sensie można, że nie jest... Nie ma problemu z faktyczną wiarą, że miał tu miejsce cud, a nie stwierdza, że ponad wszelką wątpliwość, że tak to na pewno było. Więc mówię, nie znam szczegółów, więc ciężko. W sensie nie wykluczam, ale ponownie, nie. Musiałbym się wczytać w to, tak? Tutaj jakaś straszna debata widzę odchodzi na tym czacie. Gdybyś mógł podróżować w czasie, to czy byś chciał? Jeśli tak, to do przyszłości czy przeszłości? Gdzie dokładnie? Dobra, już nie wchodźmy w szczegóły, tylko załóżmy, że działa to tak jak w filmach. Nie wiem, czy mam potrzebę taką. W sensie... Ja nawet nie podróżuję za dużo, że tak powiem, geograficznie. Tylko trochę, ewentualnie troszkę. Najwięcej podróżowałem do pracy tak naprawdę, więc jeżeli tutaj nie mam jakiejś szczególnej potrzeby, to w czasie pewnie też bym nie miał. Jak patrzysz z perspektywy czasu na okres licealny w swoim życiu, jak dużą rolę odgrywał? No, na pewno mniejszą niż się wtedy nam zdawało. Ale wiecie, no to masz kilkanaście lat, pewne rzeczy, pewne odruchy, pewne postawy się formują wtedy. Ja też, znaczy, nie wiem, być może niektóre są nie do zmienienia potem, nie wiem, ale myślę, że to też nie jest tak, że jak coś tam zawaliłeś w tym czasie, to jest, no nie, poza może by jakimiś wyjątkami, ale w większości przypadków wydaje mi się, że nie jest to jakoś nie do, że tak powiem, przejścia później, nie do przepracowania w późniejszym życiu, więc generalnie miejcie na uwadze, jeżeli ktoś jest teraz w liceum, zdawajcie sobie sprawę, że to, co teraz macie, to jest rozbieg. To jest potrzebne, nie? Ale bieg jest dopiero przed wami. Ktoś się tu pytał, co robiłem, gdzie pracowałeś przed YouTube'em? No tak jak wielokrotnie wspominałem, jestem inżynierem automatyki i robotyki z wykształcenia. Pracowałem jako inżynier oprogramowania w kilku różnych firmach, zarówno w korporacjach, jak i w mniejszych firmach. Przez ponad 6 lat byłem inżynierem oprogramowania. Wcześniej jeszcze na studiach w kilku innych miejscach pracowałem. Co masz na myśli, gdy mówisz przez proxy? O matko, to jest właśnie wynik tego, że pracowałem tu i że mam takie wykształcenie. To znaczy za pośrednictwem. O tak, myślę, że można tak to... Że przez proxy, że ktoś robi coś przez proxy, to znaczy, że to proxy, czyli to coś poprzez coś to robi, stanowi pośrednictwo między nim a pośrednictwo między nim a obiektem, na którym się coś robi. Ten obiekt widzi tylko to proxy. Za pośrednictwem, tak? To chyba powinienem po prostu mówić to. Czy myślałem o streamowaniu, nie wiem, na Twitchu? Nie myślałem, nie wiem... Słychać mnie słabiej niż zwykle. Czy wszystko w porządku z mikrofonem? Mogę go przysunąć sobie. Być może teraz będzie mnie słychać trochę lepiej. Natomiast tak jak mówiłem, jest w tle szumidło, to znaczy, jak to się mówi, wiatrak, ale on musi chodzić, bo jest tutaj, nie chcecie widzieć, ile tu jest stopni. Odziedziczenie grzechu pierworodnego odsyłam do odcinka o Adamie. Kiedy odcinek o Koranie? Nie wiem, mam zapisany, że tak powiem, rozpisany odcinek o Mahomecie, ale nie wiem, kiedy do niego dotrę, bo jest tysiąc innych rzeczy. Co my tu mamy? Czy kiedykolwiek miałeś ochotę zapuścić wąsy jak Nietzsche lub brodę jak Marx? Wydaje mi się, że na ten moment nie mam takich fizjologicznych możliwości. Ale rozważam. Ja mam dopiero 30 lat, 31, więc może jeszcze będę miał okazję. Ale to by było epickie, tak, zgadzam się. Czy nie upominanie innych to grzech ciężki? Czy lęk przed upominaniem kogoś, że sprawia, że grzech ma mniejszą wagę? Wszystkie, no, że tak powiem, za każdym razem, gdy działają na ciebie czynniki, które wpływają na twój, które, no, że tak powiem, jak to się mówi, nacisk, wywołują nacisk na twoją wolność wyboru, to jest to jakiś sposób umniejszania, że tak powiem, wagi świadomego zła. Natomiast na pewno to zależy od konkretnej sytuacji, ale nie, absolutnie nie sądzę. Myślę, że mogę sobie wyobrazić sytuację, w której byłby to grzech ciężki. Na przykład w tej sytuacji, gdy ktoś robi coś złego sobie i innym nieświadomie, w sensie, że on nie wie, że to jest złe, a ty wiesz, że to jest złe i widząc, że on sam siebie krzywdzi, celowo go nie upominasz, bo chcesz, żeby siebie krzywdził albo żeby kogoś krzywdził. Myślę, że to mógłby być grzech ciężki. W sensie taki z zawiści. Tak mi się wydaje. Ale to jest taka konkretna sytuacja. A no myślę, że tak ogólnie rzecz ujmując raczej nie. No ponownie, zależy od kontekstu, ale tak ogólnie rzecz ujmując, no wiecie, jest wiele sytuacji. Ja myślę, że oczywiście, że należy upominać, gdy ktoś robi sobie krzywdę, ale należy to robić w sposób rozumny. I to znaczy też, że w praktyce jest wiele sytuacji, gdzie wręcz nie należy inwazyjnie tego dokonywać, prawda? Ponieważ na przykład, wiesz, jeżeli ktoś na przykład wie, że ty masz zdanie takie na ten temat tego, co on robi i tak dalej, to no to walenie go tym co 5 minut, czy tam przy każdej okazji, to jest po prostu kontrproduktywne i niewłaściwe. Tak samo wiecie, no ktoś pali papierosy. No, wiesz, czy należy, że go upominać? No, wiesz, czy on nie wie, że to jest szkodliwe? No, może nie wie, tak? Może warto by się upewnić, prawda, czy na pewno to wie. Ale jeśli on to wie, że to jest szkodliwe i on wie, że ty wiesz, że to jest szkodliwe, że tobie się to nie podoba, że on to robi, no to oboje jesteście dorośli i mając tę świadomość, nie musicie, wiesz, wykonywać tego za każdym jednym razem, tak? Chociaż wiesz, choć jednocześnie na przykład, nie wiem, może ktoś, kto ma kilkanaście lat, zaczyna palić papierosy i naprawdę nie jest świadom tego skutków, prawda? No to wtedy rzeczywiście może warto byłoby uświadomić. Wiadomo, dużo sytuacji. Jak rzucić palenie? Ja nie wiem, bo ja nigdy nie paliłem, ale jest jakaś taka książka, którą kiedyś przeczytali wszyscy u mnie w pracy, jak pracowałem w jednej krakowskiej korporacji i po czytaniu tej książki wszyscy rzucali palenie, ale nie wiem, co to za książka, ale jest jakaś taka książka, może ktoś tu się wypowie. Co sądzisz o ateistycznych grupach na Facebooku? To jest chyba jeszcze większe rakowisko niż katolickie grupy na Facebooku. Nie wiem. Znaczy, czasem mam takie wrażenie, wiecie. Ale nie wiem. Co my tu mamy? Kiedy live? Teraz. Czy dzieci wiszą coś w swoim... Tak nie po kolei trochę idę po tych pytaniach, ale znaczy tutaj mam one wylistowane od najbardziej plusowanych, ale trochę nie po kolei po nich idę, bo tak jakoś, nie wiem, mi się rzucają. Co my tu mamy? Czy dzieci wiszą coś swoim rodzicom? To jest bardzo, bardzo dobre pytanie. Co mamy na myśli, mówiąc wiszą? Znaczy zawdzięczają im życie i zainwestowanie ogromu zasobów, prawda, w nie, w sensie zawdzięczają im to, choć oczywiście rodzice w ogromnej większości robią to nie oczekując niczego w zamian, czy nawet nie chcąc niczego w zamian, w sensie robią to, bo kochają swoje dzieci. Natomiast jeżeli ktoś czyni tobie dobro w sposób taki, że jego to kosztuje coś naprawdę poważnego, ogólnie rzecz ujmując, wydaje mi się, że nakłada to na ciebie część odpowiedzialności za część odpowiedzialności za potrzeby tej osoby. No wyobraźcie sobie, że ktoś by ci bardzo pomagał w sytuacji jesteś w trudnej sytuacji materialnej, tak, nie wiem, straciłeś pracę, no i jakiś znajomy twój, powiedzmy, czy ktoś z rodziny, czy ktoś bliski ci po prostu, pomaga ci finansowo, żebyś mógł przeżyć, żebyś mógł przetrwać ten czas w miarę bezboleśnie, tak? Czy jesteś tej osobie coś winien? No, w sensie, nawet jeśli ta osoba pomagała ci bezinteresownie, to wydaje mi się, że masz pewien moralne zobowiązanie na tobie wisi, że gdyby ta osoba po jakimś czasie znalazła się w sytuacji, że ona potrzebowałaby pomocy, to powinieneś, czy wiesz, to jest ciężki temat, ponieważ wiecie, no jeżeli ta osoba potrzebowałaby pomocy, to ty powinieneś to zrobić, nawet gdybyś nic od niej nie otrzymał, tak? Więc to może nie, być może to nie wynika bezpośrednio jedno z drugiego, natomiast to jest odwdzięczanie się ludziom, którzy zrobili ci coś dobrego, nawet pomijając kwestie, nie wiem, jakieś moralne czy tak dalej, jest zjawiskiem potrzebnym społecznie, tak? I tworzącym właściwe wzorce i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ chcemy mieć społeczeństwo, w którym ludzie odwdzięczają się dobrem za dobro. Wiem, że nie zawsze tak jest, ale czasem tak, prawda? I to wszystko się aplikuje być może nawet szczególnie do rodziców, jeżeli ta relacja jest normalna, prawda, przynajmniej. Natomiast, no i nie wiem, czy to odpowiada na to pytanie, bo się rozgadałem, a chyba żadnych konkretów nie powiedziałem, mam wrażenie. Tak to była taki, że tak powiem, wolna ta. No więc mam nadzieję, że po części to chociaż rozjaśnia. Czy warto mieć rodzeństwo? Ja mam 5 braci i tak, warto mieć rodzeństwo. Naprawdę warto mieć rodzeństwo. To jest coś, co bardzo cię buduje i przyzwyczaja cię do relacji rodzinnych. I wiecie, nawet takie prozaiczne rzeczy jak uczycie opieki nad dzieckiem, to jest coś, co każdy człowiek przynajmniej w podstawowym stopniu powinien umieć, tak? Nawet jak nie będziesz miał własnych dzieci, to jest, nawet jak nie będziesz miała własnych dzieci, to na pewnym etapie życia być może będziesz musiał zająć się jakimś dzieckiem na chwilę i dobrze, żebyś się nie bał wtedy, tak? Żeby wiedział podstawowo, co zrobić. Posiadanie rodzeństwa młodszego zwłaszcza pomaga w tym, albo szerszej rodziny i tak dalej. Więc tak, posiadanie rodzeństwa ogólnie rzecz ujmując rozwija na bardzo, bardzo, na bardzo dużej ilości, że tak się wyrażę, płaszczyzn, więc generalnie polecam. Zwłaszcza, że jak ci ludzie ostatecznie dorastają, to w ogóle jest całkiem sympatycznie, bo masz dużą rodzinę, prawda, i dużo fajnych rzeczy można z nią robić. Nie, sióstr nie mam. Mam 5 młodszych braci, wszyscy są młodsi ode mnie, ale nie mam sióstr, nie. Jaką książkę dodałbyś do lektur szkolnych, a co byś wyrzucił? Nie wiem, bo nie wiem, jak wygląda kanon lektur w tym momencie. Jak się ostatnio dowiedziałem, co jest, a co nie jest w kanonie lektur, to się zdziwiłem, bo ja byłem w szkole dawno, 12 lat temu skończyłem liceum, tak? Czekajcie, czy to była jakiś donate, którego ominąłem? Wygląd życia wiecznego nie powinien zależeć jedynie od czynów człowieka. Dlaczego modlitwy za zmarłych miałyby w jakimkolwiek sposób na nie wpływać? Znaczy, wygląd życia wiecznego nie zależy wyłącznie od czynów człowieka. Odsyłam do całej serii Katolicyzm Polski Jasełkowy. To nie jest zbawienie, nie jest nagrodą absolutnie w żadnym... Nie będę tego wszystkiego powtarzał. Odsyłam do odcinków o niebie, piekle i czyśćcu i o ofierze Chrystusa. Niebo, zbawienie nie jest absolutnie kategorycznie nie jest nagrodą za to, że robiłeś dobre rzeczy. Nie. Dlaczego modlitwy za zmarłych miałyby w jakikolwiek sposób na nie wpływać? Modlitwy za zmarłych, z tego co wiemy, znaczy przynajmniej z tego co zakładamy chyba powinno być, może nie, z tego co wnioskujemy na podstawie autorytetu Jezusa i innych osób, w jakiś sposób ułatwiają czy przynoszą ulgę ludziom, którzy są w stanie w czyśćcu ogólnie rzecz ujmując, tak? W stanie oczekiwania, tak? W stanie oczyszczania się z tego, co nabazgrali sobie w tym świecie, oczyszczania się z tego na drodze do zbawienia. To nie jest tak, że można komuś wymodlić zbawienie, bo przypominam, że jeżeli ktoś jest w czyśćcu, to już zostanie zbawiony, tylko musi się oczyścić. I podobno modlitwy za zmarłych przynoszą ulgę trochę, przynajmniej w tym procesie. Natomiast to nie jest tak, że można wymodlić to, żeby ktoś został zbawiony, tak? Czy coś takiego. I ponownie odsyłam do tamtych odcinków, gdzie jest to szybko. Gdzie jest to wszystko szerzej opisane. Raszelek, co sądzisz o utracie wiary ludzkości w narrację liberalną? Bardzo dobre pytanie i bardzo szerokie pytanie i na pewno nie pokryjemy go tu w całości. No pewnie po części wychodzi na to, że ona się trochę wyczerpuje, tak? To znaczy ona była... Gwałtowne zmiany i technologiczne, i społeczne, i jakieś tam jeszcze inne. Naturalnie naciskają, że tak powiem, tę narrację liberalną do swoich granic i znajdują się w niej dziury, no bo we wszystkich narracjach są dziury. Natomiast, wiecie, narracja liberalna, co by o niej nie mówić, wiecie, że rzeczy takie jak wolność słowa, wolność wyznania, wolność przekonań, prawo do publicznego krytykowania władzy na przykład, to nie są rzeczy oczywiste. To są rzeczy, które w dużej mierze, nie wyłącznie, tak? Nie wyłącznie, ale w dużej mierze rozpromowała właśnie narracja liberalna. Możemy się z tym za jakiś czas pożegnać, gdy się pożegnamy z narracją liberalną, więc przy wszystkich jej wadach lepiej byłoby ją przetransformować w coś nowego, niż po prostu, wiesz, wyrzucić przez okno i wracamy do tego, co było przez całą resztę historii. Znaczy, też ja nie demonizuję tego, co było przez całą resztę historii, tylko zaznaczam, że ta narracja poza ewidentnymi problemami wniosła też dużo dobrych rzeczy. Czy zgłosiłbym się do teleturnieju 1 z 10, idąc w ślady swojego brata? Czy jakiś mój brat się zgłosił do teleturnieju 1 z 10? Nic o tym nie wiem. Nie, raczej bym się nie zgłosił, bo chyba nie mam takiej szerokiej wiedzy na ten temat. Co sądzisz o neokatechumenacie? Odpowiadałem na to pytanie na grupie dla patronów ostatnio. Może wam opowiedzą. Co my tu mamy? Czemu nie kontynuowałaś polemiki z księdzem Szymonem Bańką w sprawie tradycjonalizmu? No nie wiem, była jedna rozmowa z nim i jeden film taki dedykowany do jego odpowiedzi na mój film. No wiecie, musiałbym to zrobić kosztem czego innego. Wydawało mi się, że moje stanowisko zaprezentowałem tam dostatecznie. Jeżeli ktoś się z nim nie zgadza, to też rozumiem, ale no też nie chcę... Jak pewnie zwracacie uwagę, raczej... No gdybym kontynuował tą polemikę, to by się odbyło to kosztem czegoś innego, a nie wiem, czy tam mógłbym coś wnieść jeszcze szczególnie wartościowego poza tym, co już powiedziałem. Ja jestem jedynakiem i jestem bardzo mocnym egoistą, polski Joker pisze. Nifi, dziękuję, ale nie przeczytam tego, co napisałaś. Napisałeś? Nie wiem, czy to słusznie rzutuje tutaj płeć kogoś. Czy uważasz, że powinna istnieć obowiązkowa służba wojskowa? Nie jestem przekonany. To znaczy, istnieją z tego oczywiście bardzo pozytywne rzeczy takie budujące dla ludzi, prawda? Wiecie, i być może raczej bym się, gdybym już coś takiego w tym kontekście miał robić, to raczej bym się skłaniał jakiemuś krótkiemu, obowiązkowemu szkoleniu wojskowemu na zasadzie, wiesz, 2-3 tygodni czy coś takiego, żeby nauczyć faktycznie wszystkich obywateli i nauczyć rzeczywiście wszystkich obywateli, tak, może nawet wszystkich obywateli, niekoniecznie tylko jedną płeć, podstawowej obsługi broni, tak, i tak dalej. Nie po to, żeby, wiesz, żeby ta obowiązkowa służba wojskowa funkcjonowała jako utrzymywanie stałej dużej armii, ponieważ w tym momencie nie jest pewne, nie jest jednoznaczne, czy to nadal jest potrzebne w obecnym czasie. W sensie, czy za te wszystkie pieniądze, które byśmy na to wydali, czy nie lepiej jest kupić kolejnego drona z bombami. Więc to nie jest takie oczywiste. Natomiast, mając to na uwadze, być może sensownym byłoby właśnie robić takie obowiązkowe szkolenie, wiesz, na wakacjach po maturze dla każdego, żeby po prostu się nauczył podstawowej obsługi broni, podstawowego podążania w zorganizowanej strukturze, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I to mogłoby być ciekawe, natomiast Nie wiem, czy to musiałoby się przeradzać w właśnie służbę wojskową. Co my tu mamy teraz na czacie? Dlaczego W wygląda jak odwrócone M? Ciekawostka. W nie wygląda jak odwrócone M. Jak napiszecie sobie W i staniecie na głowie, to się okaże, że jest ono trochę inne. Czy wierzysz, że diabeł istnieje tylko jako personifikacja zła, czy jako osobny zły byt? Odpowiadałem na to pytanie 1000 razy. Sorry, ale ja mam wrażenie, że to pytanie zadają ludzie, którzy mój odcinek o szatanie wyłączyli w 3/4, zanim dooglądać go do końca. Więc tak jak kiedyś to ujmowałem, obawiam się, boję się, że istnieje jako realny byt. O, na tej zasadzie. Coś tu było sensowne. Czy słyszałeś o porażce serialu o Annie Boleyn? Co sądzisz o masowym, złym ocenianiu produkcji? Czy uderzy to w osoby pracujące nad serialem, czy dostały to, na co uliczyły uwagę? I po trochu wszystkiego. No nie dziwię się. Znaczy, wiadomo, że te negatywne oceny to są ludzie, którzy pewnie w większości nie oglądali nawet tego serialu. No ale czego się ci ludzie spodziewali, że tak się wyrażę? Bo i tam IMDb, zdaje się, ma kreatywny system oceniania w tym momencie, żeby ukryć te negatywne oceny. Natomiast no... Natomiast no nie dziwi mnie to absolutnie, więc tyle. O, co sądzisz o celebracji Pride Month przez oficjalny serwer Discordowy Wojny Idei? Nie wiem, czy jest celebracja, natomiast po prostu, więc tak, sytuacja jest taka, że moderatorzy bez konsultacji ze mną, bez jakiegokolwiek poinformowania mnie nawet o tym, postanowili zmienić logo serwera, umieszczając w nim tęczową flagę. Wyrażona została, że tak powiem, dezaprobata, ponieważ po co... Ponieważ wydaje mi się, że zmiana logo w którejkolwiek, żeby wyrażać poparcie dla jakichkolwiek ruchów społeczno-politycznych, jest raczej nie na miejscu w tym, czym teoretycznie, z tego co wiem, ma być ten serwer. Natomiast nie kazałem im tego zdjąć proaktywnie, ponieważ wydaje mi się, że to... W sensie, jak już to zrobili, to proszę, że tak powiem bardzo, tak? To nie jest w sensie... W stwierdzeniu wolałbym, żeby tego nie robili, nie ma tego samego, co chciałbym, żeby to proaktywnie zdjęli. Natomiast myślę, że sprawa, że tak powiem, została z nimi wyjaśniona i mam nadzieję, że tak, że w przyszłości tego typu pomysły będą konsultowane wcześniej po prostu, bo tak jak mówiłem, wydaje mi się, że zmiana loga na cokolwiek dla wyrażania poparcia dla tego typu ruchów po prostu nie niczemu nie służy, tylko ponownie wzbudza, że tak się wyrażę, niepotrzebne kontrowersje. O, może w ramach odcinków na temat Kościoła polsko-jasełkowego opowiesz nam, po co wprowadzono celibat. To jest bardzo ciekawy pomysł i właściwie mogę nawet teraz pokrótce o tym opowiedzieć. W sensie, tak, może rzeczywiście to zasługuje na osobny odcinek. Wiecie, bo tak, ludzie teraz bardzo często mówią, że a po co nam celibat, do czego nam to potrzebne, że w sensie tylko to utrudnia życie tym ludziom i sprawia, że na przykład nie mając życia rodzinnego są trochę bardziej oddaleni od problemów zwykłego człowieka i może mają głupie pomysły potem przez to i tak dalej i niezrozumienie pewnych aspektów właśnie codziennego życia. To też myślę, że jest w tym wiele prawdy, w sensie, że są też negatywne tego aspekty, ale wbrew temu, co można przeczytać na grupkach ateistycznych, które były tutaj jakiś czas temu przypominane, to nie jest tak, że celibat został wprowadzony wyłącznie z powodów finansowych, bo Kościół jest chciwy czy coś takiego. To znaczy tak, dla ułatwienia kwestii finansowych związanych z ewentualnym dziedziczeniem dóbr kościelnych, to bez wątpienia też miało tutaj element, ponieważ to jest faktyczny problem, prawda, organizacyjny. Natomiast nie tylko. Zwróćcie uwagę, że osoba, może inaczej, zasadnym może być, że w społeczeństwie użyteczna może być specjalna kasta, która poświęca całą swoją energię na szerzenie norm i wartości, co do których zgadzamy się, że są potrzebne w społeczeństwie, nie w cudzysłowie marnując tej energii na właśnie na przykład życie rodzinne. Co do zasad, hipotetycznie takie osoby powinny, podkreślam, powinny, nie mówię, że są, powinny być właśnie skupione na tym, co ważne, na realizowaniu jakiejś misji i na gotowości poświęcenia siebie w całości dla tego, w niektórych sytuacjach nawet za cenę na przykład własnego życia, prawda? I wiecie, to jest bardzo interesująca perspektywa, jak zwrócicie uwagę na to, jak wyglądały relacje z Kościoła z władzą komunistyczną w Polsce w porównaniu do Rosji. Bo wiecie, że w Rosji NKWD przyjeżdżało na wioskę, nie? I pierwsze co to przyjeżdżali do księdza, no dzień dobry tutaj księdzu, ani słowa negatywnego o partii, bo jak nie, to księdza, żona i dzieci, my już czekamy na nich po prostu ze specjalnym traktowaniem dla twojej rodziny. I co taki koleś ma robić? No jest odpowiedzialny za tych ludzi, ale jednocześnie ma też coś głosić. No i co, poświęci nie tylko siebie, ale jeszcze swoją rodzinę dla tej swojej misji? No więc bardzo, i praktyka była taka, że bardzo często po prostu ten kościół rosyjski po prostu szedł na rękę tej władzy, no bo co ci ludzie mieli zrobić? A w Polsce, wiadomo, przypadki były różne, ale były też przypadki takie jak ksiądz Popiełuszko i wiele innych tego typu osób, tak, które non possum, tak, jest jedna prawda, będziemy o niej mówić, no mogą nas panowie zniszczyć, no ale jeżeli chcecie nas zniszczyć, to zróbcie, ale nie będziemy tego negować. I tak może powiedzieć osoba, w sensie wielokrotnie trudniej jest zachować się tak osobie, która jest odpowiedzialna jeszcze za innych ludzi. Więc między innymi dlatego. Jak radzisz sobie z problemem wolnej woli? Jak w ogóle rozumiesz ten koncept? Pytam w związku z rozważaniami Sama Harrisa, które mnie bardzo przekonują. Ja wiem, że Sam Harris pisze bardzo wartko i pisze bardzo, że tak powiem, składnie, ale naprawdę, naprawdę gorąco zachęcam do poczytania krytyk Sama Harrisa ze środowiska akademickiego i ze środowiska bardziej, że tak się wyrażę, profesjonalistów, ponieważ To nie jest, że tak powiem, osoba, która... To jest taki trochę bardziej... W sensie, ja też lubię jego książki, w tym sensie, że są ciekawie napisane, tak? I że ukazuje ciekawą perspektywę, ale to jest głównie jego własna perspektywa, a nie żaden, a nie niekoniecznie poważne stanowisko akademickie. Kiedy seria Wojna Płci? Poradnik, jak żyć w szczęśliwym związku? Jezu, nie wiem. Nie planowałem takiej, ale może rzeczywiście jest to sensowny pomysł. Dobra, coś tutaj było z donate'ów, już patrzę. Ile my tu czasu mamy? Jeszcze coś jest. Byłem ostatnio na naukach, to Zbigniew pyta, byłem ostatnio na naukach przedmałżeńskich. Pani powiedziała, że Trójca Święta objawia się czyli chyba w rodzinie, mąż, żona, dziecko. Czy coś w tym jest? Nie. Nie. Nie wiem, w jaki sposób Trójca Święta objawia się w rodzinie poprzez Trójcę, mąż, żona, dziecko. Kompletnie nie rozumiem tego konceptu i nie mam bladego pojęcia. Raczej powiedziałbym, że zdecydowanie nie. Nie, po prostu nie. Nie widzę przełożenia między tymi konceptami. Może, nie wiem, może ktoś tu mi na czacie to, że tak powiem, może ktoś mi tutaj na czacie wytłumaczy, ale absolutnie wątpię. O, jak myślisz, czy kiedy, to polski Joker pyta, czy dojdzie kiedyś do zjednoczenia chrześcijaństwa albo przynajmniej katolicyzmu i prawosławia, bo te odłamy mają ze sobą najwięcej wspólnego? Bardzo ciekawa perspektywa. Być może. Niewykluczone. Wiecie co? Papież Franciszek powiedział jakiś czas temu, że wielość religii... Nie pamiętam, kurczę, jakich słów ożył w tym momencie, ale w jakiś sposób powiedział, że wielość religii też jest elementem planu Bożego, prawda? I oczywiście polscy tradycjonaliści się oburzyli, że jak to przecież tych ludzi trzeba krucjatować, a nie tutaj chwalić. Ale... Spójrzmy na to z innej strony. Jak popatrzymy na historię, wiadomo, że bazowo było bardzo wiele religii, ponieważ było bardzo wiele perspektyw na próbie podejścia w ogóle do transcendencji, czy do tego, co nas przekracza, prawda? Ale patrząc historycznie, religii na świecie jest coraz, coraz mniej. Ilość religii sukcesywnie się zmniejsza. Zwróćcie uwagę, że ilość ludzi wierzących w jednego Boga, w Stwórcę Wszechświata, który objawił się w historii, jest większość ludzi na świecie w to wierzy już, prawda? No bo i muzułmanie, i chrześcijanie, i Żydzi, to jest większość ludzi w sumie. I coraz więcej ludzi na świecie, nie tylko zmniejsza się ilość religii, zwiększa się ilość ludzi wierzących w jednego Boga, zwiększa się ilość ludzi uznających Jezusa za w jakiś sposób przynajmniej wysłannika tego Boga, tak? No ponownie tu jest... O, ktoś do mnie dzwoni. W różny sposób, wiadomo, że w chrześcijaństwie i w judaizmie, ale nam się, że tak powiem, grupują te religie i wcale nie wykluczone jest, że w perspektywie tysięcy, dziesiątek, nie wiadomo jak długo będzie trwała historia, może nawet nie tylko chrześcijaństwo się zjednoczy, może wszystkie religie się kiedyś zjednoczą. Nie wiem, może. I może ten etap, gdzie mamy wielość religii, jest naturalnym krokiem do tego. I w tym sensie, że to jest coś, co musimy przejść, że to jest jakiś rodzaj dzieciństwa naszego, tak, w sensie jako ludzkości, że jeszcze się nie dogadaliśmy tutaj. A może, możliwe, nie wiem. Pięknie by było, gdyby tak się stało. Czy będziesz grał w szachy? Ja musiałbym się nauczyć. Znaczy, ja umiem troszkę grać w szachy, ale powinienem, że tak powiem, więcej na tym spędzić zdecydowanie. Jak interpretujesz to pytanie i dlaczego błędnie? Kapitan Sosnowiec pyta. Nie wiem. Przepraszam. Co byś zmienił w systemie edukacji? Zachęciłbym do obejrzenia mojego odcinka Co jest nie tak z systemem edukacji? Komu byś kibicował w potencjalnej walce Fame MMA między Jasiem Kapelą a Jabłonowskim? Nie mam zdania chyba naprawdę. O, bardzo ciekawe pytanie. Jak nie być aroganckim? O, do której stream ktoś pyta? Jeszcze z 10 minut. Nie więcej niż 10 minut. Co my tu mamy? Jak nie być aroganckim, kiedy wszystko się układa po naszej myśli? Dobre, bardzo dobre pytanie. Myślę, że w takiej sytuacji nie być aroganckim jest bardzo trudno, ale myślę, że warto sobie zwrócić uwagę, że nawet gdy wszystko układa się po naszej myśli, to nasz wysiłek jest tylko jednym z elementów tej układanki, tak? W sensie, bo Oczywiście, że ludzie też pracują na własny sukces i wielokrotnie temu też to zawdzięczają, ale zawdzięczamy to również rzeczom, na które nie mamy żadnego wpływu, to znaczy to, jak zostaliśmy wychowani, to jakie geny dostaliśmy, to kto ile włożył z zewnątrz w nas rozwój, choćby w formie rodziców i tak dalej. Jak również wiecie, no są też czynniki losowe, czy społeczne, prawda, czy widać tam szersze, które też na to wpływają i warto pamiętać, że nawet gdy włożyliśmy w to duży wysiłek, to nasz wysiłek nie jest jedynym czynnikiem, który doprowadził do tego, że wszystko układa się po naszej myśli. I są w społeczeństwie i tak szersze, większe siły, które mogą sprawić, że to stracimy, tak? To nie jest dane nam wszystko raz na zawsze, tak? Dobra tego świata przemijają. I myślę, że zdanie sobie z tego sprawy, pomaga. Patrząc na demografię, to islam będzie dominującą religią. Skąd ten pomysł? Bierzecie trendy z Europy, nie bierzecie pod uwagę na przykład tego, jak szybko chrystianizują się Chiny, plus nie bierzecie pod uwagę tego, że cały ten proces jest rozłożony na setki lat i to, że pewne trendy są teraz, w ciągu ostatnich 30 lat, to zakładanie, że one się utrzymają przez kolejne setki lat, to jest bardzo duża projekcja, która moim zdaniem niekoniecznie jest sensowna. Ile procent na kształtowanie dziecka ma wychowanie, a ile genetyka? Wiecie, z tego co kojarzę, to wychowanie ma znacznie większy potencjał do zepsucia dziecka niż do wyciągnięcia go na plus, tak? No na przykład, wiecie, przykład, to jest przykład tylko, tak? IQ na przykład, tak? Jest w większości dziedziczne, tak? Wychowanie może tylko trochę podnieść twoją, że tak powiem, bazowy potencjał inteligencji, natomiast może bardzo je zniszczyć. I mam nie tylko wychowanie, ale też szersze warunki społeczne, prawda? Bardzo je zaniżyć. Chociaż oczywiście inteligencja to jest tylko jeden z wielu aspektów wychowania. W sensie, nie wiem, czy można mówić o procentach. Obie rzeczy są ważne. Bez wątpienia obie rzeczy są ważne i niewykluczone, że złe wychowanie i złe warunki mogą pociągnąć człowieka w dół bardziej niż go wyciągnąć do góry. Może tak być. Ciekawe to. No, możliwe. Natomiast no, nie wiem. Na pewno nie można mówić o procentach, prawda? Co my tu mamy? Czy kebab na cienkim, czy na grubym? Na cienkim. Ja zdecydowanie na cienkim. Kto lepszy, Platon czy Arystoteles? Po trochu z każdego, ale chociaż pewnie by bliżej Platona się mimo wszystko. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Wiecie, że ci ludzie są i tak bardzo zdezaktualizowani, tak? W sensie ci ludzie są znani i warto ich pamiętać z tego, że rozpoczęli pewne ruchy myślowe, czy zwrócili pewne uwagę na pewne rzeczy, a nie brać ich światopogląd jako aplikowalny do dzisiejszego świata. To jakieś długie pytania. Co uważasz na temat legalizacji morderstwa? Nie jestem fanem. O! Co sądzisz o paleniu czarownic na stosie w przeszłości przez Kościół katolicki? Po pierwsze, zacznijmy od tego, że ogromna większość stosów nie dokonywała się przez Kościół katolicki, tylko przez protestantów w renesansie, a nie w średniowieczu, jak niektórym się wydaje. Wiecie co? To jest bardzo ciekawy temat wbrew pozorom, ponieważ w kulturze i to jest taka rzecz, o której czasem ciężko mi traktować to jako... ciężko mi nie doszukiwać się tutaj pewnej złej woli niektórych osób, bo w kulturze po prostu pojawił się takie przekonanie powszechne, czy taki mit, że nie wiem, że chrześcijanie palili ludzi na stosie, tam, czarowników i czarownice, nie tylko czarownice, czarowników i czarownice na stosie w przeszłości. Ale wiecie, że idea czarownika czy czarownicy, w sensie osoby w społeczności, która wchodzi w kontakt z siłami ciemności, żeby zaszkodzić ludziom wokół, to jest znacznie starszy koncept i to się działo wszędzie na świecie, w przedchrześcijańskich realiach również, w Rzymie czy w Grecji. To się również tak samo zdarzało i również czasem poprzez ogień, poprzez spalenie tych ludzi, ponieważ ogień symbolicznie oczyszcza, tak? Więc jeżeli mamy jakąś skazę w naszym społeczeństwie, to takim rytualnym, symbolicznym poradzeniem sobie z tego jest wypalenie tej skazy. I chrześcijaństwo, tak jak odziedziczyło bardzo wiele różnych rzeczy po kulturach, z których również korzystało, również tych negatywnych. Natomiast stwierdzenie, że to chrześcijanie palili ludzi na czarowników na stosie, To omija bardzo istotny segment. Ludzie wszędzie od zawsze mordowali, również palili czarowników i chrześcijanie, dziedzicząc kulturę po tych ludziach, niestety wzięli to też ze sobą, ale skończyli to, zwróćmy uwagę, tak? I wiele było przecież tych, wiele było przecież... Święty Augustyn nawet pisał w IV wieku, tak, że tego, zwalczał tego typu podejście, ponieważ stwierdzał, że to, o co się oskarża czarownice, tak, to jest wymysł, tak, że one tak naprawdę nie mają tej mocy, tylko się to przypisuje im, żeby jakieś swoje uprzedzenia projektować, więc nie należy ich prześladować i tak dalej. Więc w sensie to nie sprawia, że to nie był problem czy coś takiego, ale doszukiwanie się źródeł tego problemu w chrześcijaństwie jest błędne. To jest szersze, to jest raczej rzecz ludzka. Czy nam się to, że tak powiem, podoba, czy nie? Dobra, powoli będziemy zaraz kończyć. Minister Czarnek, to Michał pyta, minister Czarnek powiedział, ja mam mnóstwo skrzynek, nie wiem, która jest prywatna, czy oni podchodzą podobnie do pieniędzy, czasem się boję, że tak. I o, wiecie, jak to jest. To jest jeden wielki, że tak powiem, problem z naszym kochanym, z naszymi kochanymi rządzącymi. Tutaj widzę fajne pytanie, zaraz przeczytam. Więc niewykluczone, nie zdziwiłbym się. Wiecie, wiele. Niektóre sytuacje takie, jak na przykład pamiętacie, była kilka lat temu afera z rozliczaniem kasy za tego, za, jak to się nazywa, podróże służbowe, mogą sugerować, że właśnie tak oni myślą na pieniądze. Szymonie, ten młody Dijkstra pyta, Szymonie, czy przyznasz się w końcu, że głosujesz na lewicę? Nienawidzisz PSL-u, nie podoba ci się polityka PiS-u, zawiodłeś się Nowoczesną IPO, przed Konfederacją odstraszają cię antyszczepionkowcy. Nie przyznam się, bo to nie byłaby prawda, ale rozumiem, że tak powiem. Ale widzisz, lewicy bardzo się podoba polityka PiS-u. Widzicie? Więc no... Szymonie, czy mógłbyś przy okazji zarzucić jakimiś zapowiedziami filmów albo innego typu działań, takim jak na przykład szerzej zakrojonymi, coś się kroi? Jasne, mogę coś wam powiedzieć. Jutro będzie analiza bardzo ciekawa, mam nadzieję, ale chyba najlepszego, jednego z lepszych filmów animowanych o superbohaterach, jaki oglądałem. I zapraszam do niego, ponieważ porusza on, pomimo iż komiks, na którego podstawie jest, ma już 30 lat, to bardzo pięknie przewidział pewne problemy z mediami, jakie będziemy mieli dzisiaj. I jutro, około 14 pewnie będzie publikacja. W przyszłym tygodniu będzie bardzo długo requestowany odcinek o postmodernizmie. Będzie długi, nudny i potrzebny wam wszystkim, więc zachęcam do obejrzenia. Więc to będzie, a potem będzie kolejna analiza postaci z mitologii Tolkiena. To mamy na wojnie idei, to jest przynajmniej na najbliższym czasie. I oczywiście powstaje również kolejny ilustrowany audiobook, taki jak Wielki Inkwizytor, tylko oczywiście coś innego. I jak dobrze pójdzie, to udamy, to się może uda na wakacjach go odpalić. Zobaczymy. Na razie tak naprawdę dopiero zaczynamy. Czy czytałeś może Kwantechizm Andrzeja Dragona? Jeśli tak, to co myślisz o tej książce? Może fajnie byłoby zaprosić Dragona do dyskusji. Niestety nie czytałem i w ogóle nie znam tej osoby, więc nie potrafię nic powiedzieć. Bardzo mi przykro. To Kordian Dereń pyta. No, przykro mi. Dobra, jeszcze jakieś trzy pytanka ostatnio. Czy poza chrześcijaństwem mogą pojawiać się cuda? Odpowiadałem na to kiedyś. Nie widzę powodu, dla którego nie mogłyby mieć. Chyba wszystkie, mogę powiedzieć, że chyba prawie albo prawie wszystkie religie dostrzegają jakąś część prawdy, tak? To jest wielokrotnie mniej prawdy niż chrześcijanie, wiadomo, w zależności które, tak? Jest taki odcinek na Szymon mówi, czy wszystkie religie są prawdziwe, spytajnik. Oczywiście nie, to nie jest prawda, że wszystkie religie są prawdziwe, ale myślę, że w prawie wszystkich pewnie religiach da się znaleźć elementy prawdy. I nie widzę żadnego problemu, absolutnie żadnego problemu nie widzę w tym, żeby mogły się pojawiać cuda w innych religiach. Czy będzie rozmowa z Jasiem Kapelu? Nie planowałem. Komu kibicujesz na Euro? Nie oglądam, przepraszam, ale jestem strasznie nie jestem fanem oglądania piłki nożnej i sportu, więc jakoś nie bardzo. Co sądzisz o bobrach? Uważam, że najlepsze memy z bobrami są, no nie wiem, ale się dowiem. Kiedy jest teraz? Teraz. Jak się czujesz na TikToku? Na szczęście konto na TikToku nie prowadzę ja, tylko ktoś inny, wynajęty do tego, więc nie czuję się w ogóle na TikToku. Kiedy analiza Minecrafta? Co sądzisz o wywiadzie Szustak Paciorek? Nic nie sądzę na jego temat, bo go nie oglądałem. Przepraszam, wiem, że ludzie mnie prosili nawet, żebym to zrobił, ale jakoś nie znalazłem czasu, a ja przyznam, że jestem ekstremalnie niezainteresowany działalnością ojca Szustaka. I ja wiem, że on dla wielu osób pomaga, wielu osobom pomaga i dla wielu osób... W sensie nie jestem negatywnie do niej nastawiony, tylko po prostu no, nie szczególnie mnie to interesuje po prostu. Ale ja wiem, że wiele osób to interesuje, wiem, że wiele osób wyciąga z tego dużo dobrych rzeczy, ale po prostu no, mnie niekoniecznie. Czemu nie jesteś już programistą? No bo robię to, tak? W sensie dla was nie jestem programistą. Dobra, kończymy. Dziękuję bardzo wszystkim. Ostatnie dwa pytanka i będziemy się żegnać. Więc jeżeli ktoś coś jeszcze chce gdzieś podesłać albo wysłać, to ma ostatnią szansę. I będziemy sobie życzyć, że tak powiem, dobrego weekendu. Jakieś kreatywne pytanie muszę wybrać. Kiedy rozmowa z człowiekiem absurdalnym na temat braci Karamazow? No, być może pewnie powinna być tak naprawdę. Ale nie mam tego zaplanowanego w żaden sposób. Jaka lektura szkolna wywarła na tobie wielkie wrażenie? To na pewno nie jest największe wrażenie, ale to jest coś, co polecałem już kiedyś i mogę polecić raz jeszcze, ponieważ jest to mikroskopijne i można to przeczytać, wiesz, jedno popołudnie, nawet wkrócej. Bartek Zwycięzca. To jest króciutka nowelka, nie pamiętam kogo w tym momencie, nie pamiętam autora, ale jest bardzo interesująco, pokazuje... Poświęćcie półtorej godziny może się to czyta, bo jest króciuteńkie naprawdę. Bartek Zwycięzca, bardzo ciekawe. Na moim nastoletnim ja wywarło to wrażenie. Oczywiście proporcjonalne do rozmiaru tego dzieła, tak to mówię, to nie jest nic wielkiego ani ambitnego, ale jest ciekawe naprawdę i pokazuje bardzo interesujące rzeczy. Szymon, kiedy kolejna rozmowa z Karolem? Jest w trakcie, że tak się wyrażę, umawiania, tak? Znaczy będzie... Nie mamy żadnych terminów, no ale w najbliższych tygodniach, miesiącach będzie na pewno kolejna rozmowa z Karolem, bo być może nawet dwie. Zobaczymy jeszcze, jak to zorganizujemy. Czy nacjonalizm jest sprzeczny z nauką Kościoła? Tak. Do widzenia. Dobrej nocy wszystkim i miłego weekendu. Trzymajcie się. Hej.